Szczęść Boże, szanowni słuchacze. W audycji na cztery łapy wita Państwa serdecznie Renata Dziedzic, lekarz weterynarii Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne i jak zwykle moja kieszonkowa psinka Sabinka, mordka tejże fundacji. Szanowni Państwo, naszła mnie taka myśl całkiem niedawno pod wpływem mojego jednego z ostatnich dyżurów w klinice. Czy nie warto byłoby zapoznać Państwa, właścicieli, z samodzielną oceną funkcji życiowych Państwa zwierząt. Temat ważny, temat do wykorzystania w bardzo różnych sytuacjach. Naszła mnie taka idea, bo miałam wątpliwą przyjemność ratować zwierzę, które było podtopione bez, znaczy praktycznie ustały funkcje życiowe tego zwierzaka. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właściciel sam powinien być świadomy, czy jest źle, czy jest bardzo źle, czy tylko ze zwierzakiem jest coś nie tak, bo pani, która przyniosła tego psa na rękach, nie zakłócając pracy ani mojej, ani kolejki, która była w poczekalni, grzecznie siadła na krzesełku i jak gdyby każda kolejna minuta siedzenia właściciela na krześle i czekania, aż lekarz poprosi do gabinetu, to jest minuta zwłoki, a w sytuacjach nagłych liczy się przede wszystkim czas. Dwie składowe, które wpływają na ewentualne polepszenie rokowania u zwierzaków w stanach nagłych. Mam tu na myśli szerokie spektrum stanów nagłych. Wypadki komunikacyjne, podtopienia, udary, zapaść krążeniowo-oddechową. To dwie składowe, to jest czas i właściciel. Na czas i jego skrócenie to jest świadoma reakcja właściciela. Stąd dzisiaj przygotowałam Państwu kilka kluczowych informacji, które być może pomogą Państwu racjonalnie i w miarę obiektywnie ocenić, nie tylko, że z psem dzieje się coś złego, tylko będziecie Państwo w stanie sami precyzyjnie oszacować, czy to jest temat na tu i teraz, bierzemy psa pod pachę i lecimy do weterynarza, czy to jest kwestia ewentualnie udzielenia samemu pierwszej pomocy. I tu od razu zapraszam Państwa do kolejnych audycji, bo myślę, że ważne i ciekawe będzie poruszanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez właścicieli w zależności od różnych nieciekawych przygód, które spotkają Państwa podopiecznych. Pozwolę sobie zacząć od tego, że mniej więcej połowa czy 60% naszych pacjentów to są pacjenci, którzy są kwalifikowani jako pacjenci w stanie nagłym. Natomiast świadomość nagłej potrzeby weterynaryjnej nie zawsze jest w głowie właściciela. Stąd dzisiaj, uwaga, uwaga, uczymy się monitorować funkcje życiowe naszych zwierzaków. Pozwolę sobie zacząć od tego, co dla większości z Państwa jest na tyle oczywiste, że czasem może umykać, czy wręcz ciężko jest to sformułować na wizycie w gabinecie lekarskim. Swoją obserwację rozpoczynamy od oceny reaktywności psa. Zwierzę w warunkach jemu przyjaznych, w normalnym środowisku bytowania, to jest zwierzę aktywne, to jest zwierzę reagujące na bodźce, to jest zwierzę, które może być spokojne, które może być zrelaksowane, które może być podekscytowane, które może być przygotowane do zabawy, które może pokazywać, że coś jest nie tak. Sygnały psiego języka są bardzo różne, ale to Państwo jako właściciele najlepiej rozumiecie i znacie reakcję własnego psa. Natomiast w sytuacji, jeżeli macie podejrzenie, że z tą reaktywnością jest coś na bakier, mówiąc wprost, to warto przyjrzeć się temu zwierzakowi i ocenić, w jakim stopniu ta jego reaktywność jest upośledzona. Kilka domowych metod do oceny reaktywności. Oceniamy reaktywność zwierzaka na bodźce dźwiękowe w bardzo prosty sposób. Cmokamy, wołamy, patrzymy, czy jego uszy drgają, czy podnosi łebek, czy spogląda w naszą stronę. Bodźce wzrokowe turlamy na przykład przed pieska noskiem piłeczkę, czy rzucamy kłębek waty i patrzymy, czy gałki oczne podążają za przedmiotem. Reakcja na bodźce bólowe to jest przykład psa leżącego, któremu uciskamy opuszkę łapy, czy na zasadę pazura, pies taki automatycznie powinien cofnąć łapkę. Patrząc na te trzy składowe, czyli reakcje na bodźce wzrokowe, czuciowe, bólowe, jesteśmy w stanie oszacować, czy zwierzę jest przytomne, czy zwierzę jest osowiałe, czy zwierzę jest zdezorientowane. W sytuacji otępienia, czyli już takiego dosyć poważnego stanu psa, zwierzek z reguły nie reaguje na bodźce wzrokowe, nie reaguje na bodźce słuchowe, reaguje za to na bodźce bólowe, czyli przykład z uszczypnięciem łapki. bodźcówki. Natomiast jeżeli zwierzak nie reaguje na żadne z bodźców, to jest już to stan śpiączki i to bardzo często może być stan bezpośredniego zagrożenia życia, czy w stanach ostrych, czy w stanach przewlekłych. Czyli pierwsza sprawa, reaktywność. Druga sprawa, temperatura. Zanim przejdę do omówienia kwestii mierzenia samodzielnego temperatury, to zwracam uwagę, że czasem mówiąc wprost, szkoda na to czasu. Bo jeżeli jest zwierzę przykładowo uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, apeluję, nie sprawdzajmy, czy on ma teraz gorączkę, bo na to nie ma czasu. Wtedy będziemy sprawdzać inne bardzo ważne parametry życiowe, typu tętno, oddechy, o czym za chwileczkę. Temperaturę ciała u psa, proszę Państwa, mierzymy w odbycie. Nie wkładamy termometru psu pod pachę, nie prosimy psa, żeby trzymał termometr w dziąsłach. Najlepiej jest taki termometr posmarować czymś śliskim, wazeliną, nawet płynem do mycia. Gładkim, ciągłym ruchem wsunąć termometr do psiej odbytnicy i mierzyć temperaturę. To, o czym warto pamiętać, wartości referencyjne u psów są wyższe aniżeli w przypadku ludzi. Nasza optymalna temperatura 36,6. W przypadku zwierzaka już to jest hipotermia. Łagodna, co prawda, aczkolwiek pamiętajmy, prawidłowa temperatura zwierzaka oscyluje w granicach 37,5 do 39. Oczywiście jest mnóstwo wyjątków, począwszy od tego, że szczeniaki zwyczajowo temperaturę mają troszeczkę wyższą, nawet 39, 39,3. Temperatura może chwilowo ulegać zmianie w momencie ekscytacji, po wysiłku. Przy wizycie w gabinecie lekarza weterynarii bardzo często zdarza się, że temperatura u kota nagle drastycznie wzrasta, co okazuje się jego naturalną fizjologiczną reakcją na stres. Inaczej reagują, czy inną temperaturę mają psy ras małych, stosunkowo wyższą, aniżeli psy ras dużych. Inną temperaturę średnią mają psy otyłe, aniżeli ten sam pies tej samej rasy, tylko o mniejszej masie ciała. Inną temperaturę mają psy z sierścią, aniżeli te, które są bezwłosowe. Generalnie sam wzrost temperatury nie zawsze jest powodem do niepokoju, bo czasem jest to sygnał, że organizm sam z siebie w sposób właściwy danemu organizmowi włącza funkcje obronne i walczy z jakimś czynnikiem. Natomiast w sytuacji, jeżeli temperatura wzrasta średnio powyżej 39 stopni, z uwzględnieniem oczywiście wyjątków, o których wspominałam, to sygnał, że nasze zwierzę ma gorączkę. I tak jak wspominałam, temperatura poniżej 37 stopni to jest sygnał, żeby zaniepokoić się, bo coś ze zwierzakiem się dzieje. Ale weźmy poprawkę na to, że może być wychłodzony po spacerze, pod wpływem czynników atmosferycznych, pod wpływem kąpieli w zimnej wodzie, długiego czasu na spacerze, kiedy mocno wieje. Wtedy ta temperatura powinna dosyć stosunkowo szybko wzrastać. Natomiast jeżeli temperatura dłuższy czas utrzymuje się poniżej 37, to mamy problem. Jeżeli temperatura dłuższy czas utrzymuje się powyżej 40 stopni, to mamy problem. Stan krytyczny, bezwzględne zagrożenie życia, to jest 41 stopni. 41,8 to już jest agonia. Więc zwracam Państwa uwagę, mierzmy temperaturę, żeby mieć punkt odniesienia. Zmierzmy temperaturę najpierw u psa, który w Państwa ocenie bytuje w normalnych warunkach, nie jest po spacerze, jest sobie grzecznie w domu, nie jest pobudzony i to jest jego optymalna temperatura ciała i tego należy się trzymać. Pamiętajmy, nie mierzymy temperatury, jeżeli czas na to nie pozwala, bo są ważniejsze rzeczy. Ważniejszą rzeczą jest na przykład ocena koloru spojówek, śluzówek i koloru skóry. To jest ta magiczna czynność, kiedy pojawiacie się Państwo w gabinecie lekarza weterynarii, na przykład z kulejącą łapką, a okazuje się, że weterynarz zamiast przyjrzeć się łapce, zaczyna oglądać psie oczy i zaglądać w spojówki czy w gardło. I wtedy zdarzają się pytania, pani doktor, panie doktorze, ale mnie nie sprowadza problem z okiem czy z gardłem, mój pies kuleje. A to jest, szanowni państwo, bardzo racjonalne podejście, bo w ten sposób oceniamy stan ogólny zwierzęcia, bo kolor spojówek, śluzówek, błąd śluzowych bardzo dużo jest nam w stanie powiedzieć o stanie ogólnym zwierzaka. Jak to zrobić? Oceniamy kolor błąd śluzowych, odwijając u naszego podobiecznego wargę. Możemy obejrzeć kolor błąd śluzowych na dziąsłach albo na wewnętrznej stronie policzka. W sytuacji, jeżeli mamy psy, które mają pigmentowaną tą śluzówkę, zdarzają się takie sytuacje. Zachęcam do obejrzenia koloru błąd śluzowych w spojówkach, czyli odciągamy powiekę dolną psa i zaglądamy, jak się ma sytuacja. Dla bardziej odważnych proponuję, można w przypadku suki rozchylić wargi sromowe i obejrzeć błonę śluzową sromu, a w przypadku pieska wywinąć lekko na pletek. Jest to o tyle bardzo ważne, że fizjologicznie ten kolor powinien być lekko różowy. Przez analogię proszę sobie obejrzeć nasze wnętrze jamy ustnej czy naszą spojówkę. Zdarzają się sytuacje, że przykładowo spojówki stają się porcelanowo-blade czy wręcz białe. to jest bardzo niepokojący objaw, bo nasze zwierzę może przebywać w wstrząsie, może być po zachłyście, może być po duszeniu, może być w stanie silnej hipotermii. Z kolei kolor spojówek, śluzówek niebieski czy siny to dosyć zaawansowane problemy oddechowe, przyduszenie, podtupienie, a wręcz zatrzymanie akcji serca i w tym momencie niezbędna jest reanimacja. Pamiętajcie Państwo, że są rasy psów, na przykład chow-chow, które same z siebie, jako standard rasy, mają język niebieski. Więc w tej sytuacji oczywiście apeluję o zachowanie spokoju. Jeżeli widzimy chow-chowa z niebieskim językiem, to znaczy, że z nim wszystko jest w porządku. Kolejne odcienie spojówek, śluzówek, które powinny zburzyć Państwa spokój, to jest odcień wiśniowy czy czerwony. Przykładowo tak dzieje się w przypadku udaru cieplnego, w przypadku przegrzania. Jeżeli są żółte, to na myśl jednoznacznie przychodzi żółtaczka, czy problemy z wątrobą. Jeżeli są brunatne, czy brunatno-brązowe, no to bardzo często jest to objaw sepsy, czyli posocznicy. Zwróćcie Państwo uwagę, że sytuacje, o których wspominam, bardzo często to są sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia. Apeluję też do Państwa, żeby na podstawie koloru spojówek czy śluzówek nie stawiać samodzielnie diagnozy i broń Boże samodzielnie nie podejmować leczenia w przypadku, kiedy oszacujemy, że nasze zwierzę ma problemy kardiologiczne. Broń Boże nie ratujemy się lekami z szafki kardiologicznymi, które na przykład łykamy sami. Nie po to to Państwu mówię. Chcę tylko, żebyście Państwo mieli świadomość, jak wiele rzeczy Wy jako właściciel jesteście w stanie sami obiektywnie ocenić i skrócić czas pomiędzy Państwa zastanawianiem się, czy z psem faktycznie coś się dzieje, a Państwa reakcją na szybką wizytę czy szukanie szybkiej pomocy weterynaryjnej. W przypadku oceny śluzówek, spojówek bardzo ważne jeszcze jest zapamiętanie, że to jest również sposób na dosyć dobrą i precyzyjną ocenę stopnia nawodnienia czy odwodnienia organizmu. Fizjologicznie spojówki i śluzówki są błyszczące, a dotykając je palcem czujemy wilgotność. W sytuacji, jeżeli te spojówki i śluzówki robią się kleiste czy są matowe, to jest sygnał, że nasze zwierzę jest odwodnione, a kolejnym testem do dosyć precyzyjnej oceny stopnia odwodnienia naszego zwierzaka to jest test do oceny szybkości opadania fałdu skóry. Sposób jego przeprowadzenia jest banalnie prosty. Otóż jeżeli weźmiemy dwoma palcami skórę pomiędzy łopatkami u psa i staramy się ją troszeczkę unieść ponad tkankę podskórną i mięśnie, taki fałd puszczony błyskawicznie powinien wrócić na swoje miejsce. W przypadku psów odwodnionych bywa tak, że ta skóra staje się na tyle plastyczna, nazwijmy to, że ona pod wpływem naszego pociągnięcia do góry tak zostaje i szybkość opadania jest znacząco wolna. Kolejna kwestia, czyli tak zwany czas kapilarny, czy czas kapilarowy. Z kolei tu też zaglądamy do psiej japy i leciutko palcem staramy się ucisnąć śluzówkę czy dziąsło nad zębami i patrzymy, jak szybko po ucisku naczynia powierzchowne śluzówki napełniają się z powrotem krwią. Fizjologicznie u psa, któremu nic nie dolega, po naciśnięciu palcem i odpuszczeniu nacisku, prawidłowy przepływ w kapilarach to jest około 1-2 sekund. 121-122 i dziąsło wygląda jak przed naciskiem. W sytuacjach, kiedy ten czas kapilarowy jest za długi, czyli trwa 3-4 sekundy, czy też w sytuacjach, kiedy dochodzi do błyskawicznego napływu krwi do naczyń włosowatych skóry, śluzówki, zarówno jeden, jak i drugi przykład to są dosyć zaawansowane problemy zdrowotne naszego zwierzaka, mające różną patofizjologię, natomiast wymagające interwencji lekarza. Kolejna kwestia, tak jak w przypadku ludzi, liczymy oddechy, liczymy uderzenia serca. Jest to bardzo komfortowe i łatwe do oszacowania. Przykładamy dłoń po lewej stronie klatki piersiowej u zwierzaka na wysokości u miejsca, w którym zgina się łapa, czyli na wysokości łokcia. I zaleca się przez 15 sekund liczyć liczbę uderzeń serca. Jeżeli przemnożymy to jako 4, oczywistym jest wynik uderzeń serca na minutę. Tu też bywają zmienne w zależności od wieku psa, w zależności od jego wielkości. Szczeniaki mają szybsze uderzenia, czy szybsze, większą liczbę uderzeń serca na minutę. Starsze psy mniejszą, na to się nakładają różne jednostki chorobowe. Generalnie w standardzie możemy założyć, że w przypadku ras małych 90 90 do 120 uderzeń na minutę, to jest norma. W przypadku raz średnich, czyli 10-15 kilo, 70-90 na minutę, to jest norma. W przypadku psów dużych 60-80. Oczywiście u szczeniaków, tak jak wspominałam, przebiega to inaczej. I teraz, drodzy Państwo, oczywiście mierzymy częstość tonów serca u psa, u którego wiemy, że jest zrelaksowany w naturalnym jego środowisku i to jest nasz punkt odniesienia. W sytuacji, jeżeli podejrzewamy, że zwierzakiem dzieje się coś nie tak, mierzymy tony serca i jeżeli okazuje się, że jest ich poniżej 60, mówimy o tak zwanej bradykardii, czyli tutaj patofizjologia również może być szeroka i to wymaga interwencji weterynaryjnej, ale mówimy też o znacząco większej częstotliwości bicia serca. Wtedy się pojawia tak zwana tachykardia i to też jest powód, żeby szukać pomocy lekarza weterynarii. Można również oceniać tętno u psów. Warunek jest taki, że jesteśmy w stanie u naszego zwierzaka w pachwinie wymacać tętnicę udową. To jest miejsce, gdzie krew pulsuje. My jesteśmy to w stanie wyczuć. Proponuję używać palca wskazującego, bo bywa złudne, jeżeli wkładamy tam kciuk, to zdarza się, że liczymy własne tętno, bo kciuk nam pulsuje, stąd palec wskazujący jest bardziej obiektywny i tuż też możemy wiedzieć, czy oszacować, czy to tętno jest równe z tonami serca, czy to tętno jest niewyczuwalne. Natomiast to już dla koneserów, bo jest to w stosunku do na przykład liczenia uderzeń serca na minutę, troszeczkę bardziej skomplikowane, aczkolwiek proszę się nie zniechęcać, próbować. Lekarz weterynarii na wizycie zapewne pokażę, jak to zrobić. I kolejna, ostatnia kwestia, jeśli mówimy o parametrach życiowych, liczba oddechów. Bardzo łatwo jest to policzyć, to jest liczba ruchów klatki piersiowej liczona na 15 sekund, pomnożona razy 4, czyli liczona na 60 sekund. Generalnie rasy małe to jest 15-18 oddechów, średnie 14-17, duże 13-16, przyjmijmy za standard, że 15, niezależnie od wielkości psa to jest norma. Pamiętajmy, że to się zmienia w sytuacjach ziania, upałów, wysiłku, pobudzenia, suki w cieczce czy suki w ciąży też troszeczkę szybciej oddychają, otłuszczenie również powoduje wzrost częstości oddechów, dlatego też miejmy wartość referencyjną, ile oddechów na minutę ma nasz pies w momencie absolutnego spokoju i codziennego bytowania. Zwracam uwagę, że sytuacje, kiedy pies przyjmuje pozycję odbarczającą, jest to charakterystyczne, wyciąga łebek, próbuje łapać powietrze, bardzo często jest tak, że ma bardzo naciągniętą, wyprostowaną szyję i łokcie rozstawione na bok, to jest problem z bardzo dużą niewydolnością układu oddechowego. Natomiast spowolnione oddechy, płyckie oddechy, takie szarpane, nieregularne, to być może jest to wstęp do utraty świadomości i podjęcia reanimacji krążeniowo-oddechowej. Reasumując, reaktywność, temperatura, kolor spojówek, śluzówek, stopień odwodnienia, czas kapilarowy, liczba uderzeń serca, oddechy, ewentualnie tętno, to wszystko sumując, jesteście Państwo w miarę precyzyjnie ocenić, czy Wasze zwierzę wymaga intensywnych działań weterynaryjnych. Pamiętajcie, że to, co się przydaje i mieć to trzeba zawsze pod ręką, żeby nie w sytuacjach skrajnych nie wpadać w panikę, to świadomość, jaka jest dysfunkcja psa, być w stanie podać dosyć precyzyjny wywiad, jeżeli weterynarz będzie pytał, w jakich odstępach czasu się to zadziało, kiedy był początek, w jakiej sytuacji to miało miejsce, ale to, co się bezwzględnie przydaje, to ściąga 2-3 numery lecznic całodobowych w okolicy z miejscem, gdzie jest możliwa hospitalizacja, żeby nie szukać w panice, tylko wiedzieć od razu, że jeżeli coś się dzieje, jedziemy tu, niezależnie czy to jest świątek, piątek czy niedziela. I taką naszą standardową ściągę, że nasz pies fizjologicznie oddechów ma tyle, a temperaturę ma tyle, to też jest bardzo precyzyjne i bardzo pomocne w przypadku udzielania już potem pomocy weterynaryjnej. Apeluję tylko, abyście Państwo w sytuacjach nagłych minimalizowali stres. Stres nie jest przyjacielem, a myślę, że przy kolejnych spotkaniach postaram się wrócić do Państwa w temacie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przedweterynaryjnej i podyskutujemy sobie o stanach nagłych, chociażby w kardiologii, czy w wypadkach komunikacyjnych, czy udzielając pierwszej pomocy w opatrywaniu ran, oparzeń i tak dalej. Więc już dziś serdecznie zapraszam, już dziś zapraszam Państwa do ćwiczenia i obserwacji własnych zwierząt, oby nigdy z Państwu takie informacje nie musiały się przydać. Natomiast, szanowni państwo, posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, to obowiązek, a im bardziej świadomi i rozsądni będziemy, im bardziej będziemy wiedzieć, co, gdzie, jak i kiedy sprawdzać, tym będą lepsze efekty w przypadku zagrożenia życia naszych podopiecznych. Tym sposobem kończę. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego.